Zapraszamy na audycję Zielona Energia. Gościem audyty chałdyńskiej będzie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Temat rozmowy to, czy można skorzystać z dopłat do odnawialnych źródeł energii.
Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
A mówić będziemy, drodzy państwo, o odnawialnych źródłach energii, głównie w tym punkcie naszego programu, a konkretniej, czy odnawialne źródła energii, no właśnie, mogą być źródłem dofinansowania? Czy faktycznie łatwo jest dostać dofinansowanie na odnawialne źródła energii? Czy faktycznie można skorzystać z dopłat do odnawialnych źródeł energii?
To może rozróżnijmy dwa rodzaje źródeł energii, czyli takie bardziej komercyjne, duże i przydomowe. Dla odmiany taki podział proponuję. Z prostego względu, te duże instalacje, czy fotowoltaiczne, czy wiatrowe, nie potrzebują dotacji. To nie jest rok 2012, 11, 14, kiedy rzeczywiście taki system zielonych certyfikatów był i teraz już wygasa, ale był elementem takim właśnie rozruchu tego rynku. Natomiast w instalacjach takich przydomowych, prosumenckich, rzeczywiście pojawiają się dotacje i one na początku tej drogi, tej takiej bardziej rozproszonych źródeł przydomowych, no były i są cały czas jeszcze dotowane.
Mm-hmm. Jakie w takim razie możemy rozróżnić systemy dopłat unijne? Jakie jeszcze?
One się jakby, bo do tych instalacji przydomowych są, bo tam też na przykład wchodzą w grę pompy ciepła, czyli jakby połączenie z części elektrycznej z tworzeniem ciepła, elektroenergetycznie z tworzeniem ciepła. Tutaj są na przykład dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze. Są także programy, które mają wspierać magazynowanie energii. Bo rzeczywiście przy tych prosumenckich instalacjach boom, który nastąpił przez ostatnie 8 lat, 7 lat, 6 lat, jest niesamowite. Tych instalacji, słusznie mają 2 miliony.
2 miliony tych przydomowych instalacji?
Tam jest, przepraszam, dwa ro, wróćmy, stop. W sumie fotowoltaiki jest około 6,5-7 gigawatów mocy zainstalowanej i dużym udziałem są instalacje prosumenckie. I teraz system przy tych 7 tysiącach megawatów, czyli 7 gigawatach mocy zainstalowanej, w swoim takim godzinowym piku potrzebuje około 20 kilku tysięcy megawattogodzin. Czyli gdybyśmy założyli idealną sytuację, to są takie godziny, kiedy fotowoltaika wypełnia dużą część tego godzinowego miksu. Natomiast fotowoltaika działa w takim profilu no, słonecznym, ale który do właściwej pracy trzeba bilansować. Czyli trzeba znaleźć jakieś źródło, które zmagazynuje tą energię na czas, kiedy tej fotowoltaiki jest za dużo, a oddają, kiedy zapotrzebowanie, czy produkcja z fotowoltaiki jest mała. I tutaj wchodzą w grę na przykład magazyny energii, także przydomowe magazyny energii. Więc jakby ten rynek dotowany rozwinął się bardzo, bardzo sprawnie.
A jakie są korzyści z posiadania tych prokonsumenckich, można by powiedzieć, źródeł odnawialnych, źródeł energii? Czy faktycznie użytkownik, który zdecyduje sobie zainstalować panele fotowoltaiczne albo nawet postawić taki wiatrak koło domu, na tym zyskuje i ile?
Odzyskuje przede wszystkim to, że nie płaci tej części dystrybucyjnej swojego rachunku. Zyskuje to, że ma pewien element, że tak powiem, suwerenności energetycznej i jest w jakiejś części, w kilkudziesięciu procentach niezależny. Więc tu są plusy tych rozwiązań. Natomiast na dzisiaj nie ma jeszcze takich technologii, które umożliwiłyby taką, że tak powiem, energetyczną autarkię naszych gospodarstw domowych. Taka jeszcze gwiazdka, bo się rozpędziłem z tymi 2 milionami, jest oczywiście nie 2, tylko 1 i 2. Stąd ta dwójka mi się gdzieś tam zabłąkała, ale 1,2 miliona instalacji prosumenckich, więc to jest bardzo duża grupa gospodarstw domowych, które już jakąś część swojej energii, tak między 15 a 20 kilka procent, produkują same, a z magazynem nawet więcej.
Mm-hmm. Jakie korzyści dla państwa polskiego z tego tytułu? Bo tu mówimy o dotacjach unijnych, mówimy o tym, że ludzie sobie instalują w domach i że jest tego bardzo dużo. A czy rzeczywiście, no właśnie, zyskuje nie tylko Kowalski, czy Hołdyńska albo Roszkowski, ale także państwo polskie, które będzie musiało, to znaczy jakie będą korzyści po prostu, gdybyśmy mogli sobie wyobrazić, co zyskuje państwo?
No, państwo zyskuje tak globalnie jakby oddolną transformację energetyczną, bo te instalacje oczywiście oryginalnie dotowane w kolejnych swoich odsłonach już tego systemu wsparcia nie mają. Ten system prosumencki bardzo się zmienił, ale też jakby ten impuls dotacyjny w takich sytuacjach służy temu, żeby jakby sobie rozbujać rynek. To czasami działa, czasami nie działa. W przypadku wielkoskalowych źródeł odnawialnych zadziałało. Więc jakby ten rynek jest, działa, zarówno w ciepłownictwie pompy ciepła, jak i właśnie te instalacje prosumenckie doprowadziły do tego, że oddolnie te kilka tysięcy megawatów mocy zainstalowanej zostało zbudowanych i będzie utrzymywanych. Oczywiście energetycy czy osoby, które pracują w spółkach dystrybucyjnych, narzekają na to, że jest za dużo tej mocy i ona właśnie musi być bilansowana, musi być magazynowana, a ten rynek jeszcze się nie rozwinął. No ale jesteśmy w takim fazie trochę rewolucyjnej. Jeszcze trochę tej fotowoltaiki w systemie będzie pasować, zanim ten następny etap transformacji nastąpi. Natomiast też nie ma rozwiązań idealnych i nie zbudujemy naszego miksu energetycznego tylko na fotowoltaice, tylko na wietrze, czy tylko na biogazie, czy na offshore.
Mm-hmm. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy to już możemy powiedzieć teraz o takiej modzie na odnawialne źródła energii, o takim boomie na odnawialne źródła energii, a za chwilę to pryśnie, czy przeciwnie? No, wiemy o tym, że Komisja Europejska chce, aby państwa członkowskie, i myśmy zresztą się na to zgodzili, redukowała emisję dwutlenku węgla. Co odważniejsi działacze lewicy głównie mówią o tym, żeby zredukować ją do zera i to jak najszybciej. Ale czy to jest możliwe i czy faktycznie jesteśmy w drodze ku wywróceniu rynku energii w ogóle, czy jednak kopalnie będą musiały zostać?
Jesteśmy w fazie rewolucji. Na dzisiaj oczywiście technicznie wszystko można teraz zrobić, tylko to będzie potwornie drogie, gdybyśmy chcieli 100% OZE i nikt się na to nie zdecyduje, bo na końcu energia elektryczna, w ogóle energia w cieple, w transporcie jest składnikiem różnych, jest półproduktem do różnych innych, do wszystkiego, do całej naszej działalności tak naprawdę. I usług, które świadczymy, i towarów, które są w Polsce produkowane, więc nikt nie doprowadzi do tego, żeby energia nagle była 10-20 razy droższa, tylko dlatego, że miks ma być w 100% zielony. Ta transformacja następuje poprzez na przykład ten eksperyment akurat się udał, to go opowiem, czyli te zielone certyfikaty, które były niedoskonałe, natomiast doprowadziły do tego, że rynek wielkoskalowej fotowoltaiki czy wiatru nie wymaga żadnych dotacji. Więc ta transformacja następuje, ona następuje za naszego życia. Czy z dnia na dzień, czy nawet w ciągu 5 czy 10 lat będziemy mogli odejść w 100% od paliw kopalnych? Raczej nie. Jeżeli technologie technologicznie nie zrobimy jakiegoś dużego skoku. Źródła odnawialne, pogodozależne mają tą właściwość, że do nich trzeba dobudować coś, co wypłaści ich profil produkcji, czyli zmagazynuje ich energię, czy to w formie jakiegoś magazynu litowo-jonowego, czy w formie innych związków chemicznych, wodorów, amoniaków. Różne formy magazynowania są możliwe, wykonalne, tylko one jeszcze muszą być komercyjnie rozpowszechnione, więc jakby to następuje trochę ewolucyjnie. Unia Europejska, którą pani redaktor, czy komisja, którą pani redaktor wspomniała, kierunek wyznaczyła, no i ten rynek się dostosowuje wolniej czy szybciej w zależności od tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza. Bo proszę zwrócić uwagę, że na przykład w czasie pandemii, kiedy mieliśmy spowolnienie gospodarcze, obiektywnie, nie było presji na wzrost cen CO2 czy tej kary za emisję CO2, żeby nie pogłębiać recesji czy spowolnienia, które wtedy następowało w krajach europejskich. Więc oczywiście cele są bardzo ambitne, są kraje, które robią to szybciej. Natomiast też z dnia na dzień tej transformacji nie da się przeprowadzić.
Mm-hmm. A co w takim razie jesteśmy w stanie zrobić jako Polska dla zielonej energii?
Myślę, że to, co jest ważne, to jest to, żeby wypluł z siebie strategię. Ja wiem, że to jest banał, ale w zeszłym roku powstała strategia rządowa, tak zwany PEP, czyli polityka energetyczna państwa. Ona była nawet niezła, natomiast nie została upubliczniona, bo była zbyt, że tak powiem, zbyt prawdziwa, a to był rok wyborczy i poprzedni rząd się nie zdecydował jej upublicznić przy dużych protestach wobec upublicznienia niektórych posłów, których już nazwisk nie będę wspominał. No i teraz rozmów z panią minister, nową panią minister, no można wnioskować, że ta polityka jest jednym z priorytetów. No ale jak to rządy przychodzą i muszą najpierw wszystko sprawdzić, czy wszystkie grzechy poprzedników wyłuszczyć, a dopiero wtedy ogłosić strategię. Ale ta strategia jest o tyle ważna, bo państwowe spółki sobie jakoś tam poradzą, ale po prostu podmioty zarówno branżowe, energetyczne, prywatne, jak i cała reszta gospodarki, no, musi wiedzieć, w jakim kierunku i w jakim tempie zmierza. No i do tego trochę służy właśnie strategia.
Mm-hmm. Dziękujemy serdecznie w takim razie za argumenty, za tę rozmowę, za fachowy komentarz. Naszym gościem był Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.